17.13 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, Popołudnie Wnet. Adrian Kowarzyk oraz
Jan Gromnicki.
A naszym i Państwa gościem jest pan Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
18 stycznia delegaci Konfederacji zdecydowali. Kandydatem pańskiej formacji będzie Krzysztof Bosak. Jaki to jest wybór?
No, ja byłem uczciwie zwolennikiem Artura Dziambora. Natomiast no, plan B jak Bosak to też dobry plan.
A Janusz Korwin-Mikke?
Janusz Korwin-Mikke co?
Janusz Korwin-Mikke, czy to nie był dobry wybór według pana? Domyślam znaczy, myślę, się, że jako stronnik wielokrotnie pan głosował na prezydenta, na pana Janusza Korwin-Mikkego.
Myślę, że już się pobawił tyle razy w to kandydowanie, że możemy dać się pobawić komuś innemu teraz.
Ale jak to pobawił? Znaczy nie robił tego na poważnie?
Nie, no, żartuję sobie trochę. Nie, no, w sensie, że no, jest już osobą, która kandydowała kilka razy, a myślę, że fajnie byłoby spróbować czegoś nowego.
No to jak idą przygotowania w takim razie do kampanii prezydenckiej? Czy bierze pan udział, czy pomaga pan?
Ja osobiście nie jestem tu w sztabie wyborczym, więc nie jestem jakoś bezpośrednio zaangażowany w pracę nad kampanią wyborczą. No ale z tego co wiem, to kampania już tam planowana jest, już rusza i już pan Krzysztof tam się zaczyna lansować na prezydenta. Będzie na tym dzisiaj, właśnie chyba teraz o 17 jest to spotkanie u prezydenta, tak? To będzie się mógł rozejrzeć tam po Pałacu Prezydenckim już...
Zaklimatyzować.
Tak, zacząć się aklimatyzować pomału.
Przed wyborem Krzysztofa Bosaka odbyły się prawybory i był dosyć precedensowa sprawa w polskiej polityce, taki system prawyborczy. Jak pan to ocenia? Jak to się udało?
No myślę, że udało się nad spodziewanie dobrze. Ja szczerze mówiąc miałem pewne obawy, czy ten pomysł wypali, to znaczy czy ludzie będą chcieli na te prawybory chodzić, zwłaszcza, że tam trzeba było zapłacić ten wcześniej formalności, dokonać różnych tych, no więc byłem pewien obaw, jak to będzie wyglądało, a tymczasem no, jest sukces, uważam, że ogromny. No, moje oczekiwania najśmielsze to przeszło, że tam tysiące ludzi waliło na te zjazdy prawyborcze. No i jest to coś, czego nikt nie robił wcześniej w Polsce, rzeczywiście bezprecedensowe, czy precedensowe właśnie na przyszłość wydarzenie, że partia rzeczywiście oddała swoim wyborcom decyzję i że w tak otwarty sposób wyłoniła swojego kandydata.
Czy uważa pan, że taki system mógłby być w innych partiach też i czy byłby to sprawiedliwszy system wybierania kandydata na prezydenta danej partii?
Technicznie mogły być, ale aczkolwiek nie wiem, czy oni z innych powodów chcieliby się takiej weryfikacji poddać. No jestem ciekaw, ilu sympatyków przychodziłoby na zjazdy wyborcze Platformy Obywatelskiej. Mogłoby się okazać, że wcale niewielu, bo tych zaangażowanych wyborców to oni mogą wcale nie być aż tak wielu. No, a kandydatura no, jedna i druga, którą oni tam przedstawiali, z jakichś emocji nie budziła specjalnych, więc nie wiem, czy cieszyłoby się to podobnym zainteresowaniem.
A kandydatury w Konfederacji, bo tutaj partia Korwin, partia Wolność trochę skorzystała z innej możliwości. Wystawiła aż kilku kandydatów, 4-5. Tak. Ruch Narodowy wystawił jednego. Okazało się, że najwyraźniej takie działanie przyniosło skutek, bo jeżeli chodzi o głos elektorów, to były bardzo zbliżone.
No tak, no tam rzeczywiście gdybyśmy zagrali do końca drużynowo, to mielibyśmy szansę, natomiast no nie, tam z jakichś to mało dla mnie zrozumiałych powodów dwóch naszych kandydatów nie wyłamało się z tego i uznało, że już będzie przerzucić głosy na Grzegorza Brauna, żeby nie dopuścić do zwycięstwa Krzysztofa Bosaka, no i tam i tak nic w ten sposób nie ugrali, no ale niestety głosy tej wolnościowej frakcji się w ten sposób bezsensownie rozbiły, no ale trudno. No.
Ponieważ pan Artur Dziambor był bardzo blisko w ostatecznym rozrachunku.
No tak, no mówię, no gdyby wszystko tak zapowiadaliśmy w prawyborach, jak obiecywaliśmy naszym prawyborcom, że te głosy wszystkich wolnościowych kandydatów się sumują, no to mielibyśmy nawet więcej elektorów niż Krzysztof Bosak, tak? No ale no, jak tam względy taktyczne skłoniły niektórych do jakiegoś takiego partyzanckiego działania. No,
Takaż tak pokrętna taktyka.
No, nie oceniam tego też. Nie ukrywam, że nie rozumiem kolegów, którzy dają tak to rozegrali, no ale trudno, stało się.
Ale same prawybory były całkiem nieźle zorganizowane. Jak pan wcześniej powiedział, sporo osób przyszło. Tutaj wcześniej Krzysztof Bosak, jak i Janusz Korwin-Mikke przed dwoma tygodniami tutaj przy mikrofonie powiedzieli, że nie spodziewali się, ale większość elektorów, znaczy większość głosujących oddawała głosy jeszcze zanim wysłuchała wszystkich wystąpień. To też było dosyć ciekawe.
No, no tak, ludzie najczęściej jak przychodzą to na wybory, jak idą, to również mają już w głowie kandydata, nie czekają do ostatniej chwili, więc tu pewnie działo się podobnie, że ludzie przychodzili już z jakimś nastawieniem, większość ludzi przychodziła z jakimś nastawieniem, żeby na kogoś konkretnego zagłosować i to ich mobilizowało, żeby ich faworyt właśnie tutaj zajął odpowiednie miejsce, no to się mobilizowali i przychodzili na ten zjazd.
Pytanie w takim razie z innej, mówiąc kolokwialnie, beczki. W grudniu był pan na wiecu Free Hong Kong w Warszawie i zapowiedział pan złożenie rezolucji do rządu RP w sprawie poparcia i niezależności Hongkongu. Jak ta historia się skończyła?
Jeszcze się nie skończyła. Jesteśmy na etapie uzgodnień wewnątrz koła. No, tam napotkało to na pewien opór wewnątrz. Nie wszyscy się z tym zgodzili, więc no, postanowiliśmy zrobić takie spotkanie z przedstawicielami tutaj tego stowarzyszenia, no tych organizatorów tego protestu, tak. No niestety ostatnio to się mi pokrzyżowało plany, więc oni nie mogli się z nami spotkać. Jest to przełożone znowu na kolejny termin, także sprawa nie została dokończona.
Z jakiego powodu sprawa Hongkongu stała się panu bliska?
Znaczy, no ja byłem uczestnikiem protestu, no to co było tam mówione wydawało mi się przekonujące, no aczkolwiek no rzeczywiście koledzy z koła zwrócili uwagę, że lepiej będzie zasięgnąć opinii tutaj jakoś bardziej dogłębnie, zanim się ostatecznie na ten temat wypowiemy, no i dlatego tam mamy kontakty, które umożliwią nam jakby bardziej pogłębione studium przypadku, żeby czegoś nie powiedzieć, no to jednak polityka międzynarodowa to też duża odpowiedzialność, więc można nieostrożnie powiedzieć coś, co później okaże się, że ma jednak jakieś drugie dno, o którym nie pomyśleliśmy. Dlatego koledzy tutaj chcieli bardziej zbadać ten temat, no i jesteśmy, tak mówię, w trakcie tego procesu.
Zmieniając temat, był pan europosłem, jest pan posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Z wykształcenia jest pan informatykiem, więc...
Nie.
Nie, ale zajmował się pan informatyką.
Tak, się tam trochę zajmowałem. No, można tak powiedzieć, informatyką w ogóle, tak trochę szumnie powiedziane. No, pracowałem na stanowisku tam takich obsługi komputera, no i trochę tam liznąłem tej informatyki, no, ale nie jestem z wykształcenia informatykiem.
Na tyle, na ile pan liznął, jak pan powiedział, tej informatyki, jak pan porówna Europarlament i polski parlament, jak on wygląda na tle, jeżeli chodzi o informatyzację? O łatwość głosowania, o dostępność?
No to z głosowaniami to już odrębny temat. Natomiast rzeczywiście informatyzacja samego Parlamentu Europejskiego jest dużo bardziej zaawansowana. Tam to rzeczywiście dużo lepiej śmiga to wszystko. Mamy system składania poprawek elektroniczny, który od razu generuje te poprawki w taki sposób, takiej w formie takiej tabelki. Także widzimy tekst dotychczasowy, co się zmieniło dzięki tej poprawce.
Ale i tak nikt tego nie czyta, bo wszyscy głosują tak jak partia. To swoją drogą. To swojego czasu pan to zauważył.
Niektórzy czytają, tak. Niektórzy czytają. No nasi asystenci... No, to czytali i my to czytaliśmy, więc no na pewno tutaj w naszej grupie było to siłą rzeczy przerabiane. Znaczy, w każdej grupie jest ktoś, kto to przerabia, tak? No, najczęściej jest to jedna, dwie osoby, które się znają na temacie i zalecają swojej grupie głosowanie w określony sposób. Ale te grupy w Parlamencie Europejskim są na tyle niejednorodne, że często powstają podgrupy, w których też ktoś musi to przeczytać i przerobić, żeby móc zalecić swojej podgrupie znowu głosowanie. Jak tam się spojrzy na głosowanie wewnątrz frakcji, to rzadko kiedy cała frakcja głosuje tak samo. U nas jest jak w wojsku, prawda? Jak Platforma głosuje tak, to cała Platforma, jak PiS, tak, to cały PiS, tylko Konfederacja tam ma luźny stosunek do tego. Ta reszta to jest musztra. Natomiast tam no rzeczywiście ten proces informatyzacji jest dużo, dużo lepszy. Wszystko jest tam, prawie wszystko można załatwić przez maila, przez internet, zdalnie, więc no nie ma porównania z naszym parlamentem, gdzie bardzo dużo rzeczy jest nadal opartych na pieczątkach, na chodzeniu, no, nawet jak tutaj kierowca sejmowy odwozi posła, trzeba się ręcznie podpisać, że się jechało z tym. No tam w Parlamencie Europejskim coś raczej nie do pomyślenia. Wszystko jest elektronicznie ewidencjonowane. Nie ma potrzeby, żeby poseł coś podpisywał jeszcze w czasie jazdy. No tutaj wszystko ręcznie. Natomiast same głosowania, no mimo, że tam też aparatura jest bardziej nowoczesna na pewno i system jest nowszy, to same głosowania no, przebiegają w sposób absurdalny i nonszalancki. To tutaj nasz parlament akurat wyróżnia się na korzyść, mimo że niektórzy nawet w naszym narzekają na tempo głosowań, że nie można się spokojnie zagapić w telefon, bo głosowanie przyleci, no ale to tam u nas jedno głosowanie trwa 20-30 sekund, minutę, a tam 2-3 sekundy, więc nie ma w ogóle porównania. Jest 10-krotnie wolniej niż...
Właśnie odnośnie głosowania powiedział pan, że Konfederacja głosuje różnie. PiS czy opozycja, mam myśli w tym momencie, Platformą Obywatelską głosują zawsze jednolicie, wyróżnia, tak samo zawsze, jak to było w poprzedniej kadencji Kukiz 15. No i nie przysłużyło się to samemu Kukizowi. No, nikt nie rozumiał, dlaczego tak jest, dlaczego wszyscy różnie głosują.
Myślę, że nie to się nie przysłużyło, to myślę, że o rozpadzie Kukiza, formacji Kukiza zdecydował wszystkim Paweł Kukiz, który nie był w stanie uciągnąć tego. Nie jest to osoba odpowiednia na tym stanowisku. Nie jest to, jest to lider nam na 5 minut.
A kto ciągnie Konfederację?
Konfederacja to jest ciało złożone, natomiast każda z tych frakcji, i Ruch Narodowy, i Partia Korwin, no Grzegorz Braun jako tam solista, ma swoją strukturę i swój porządek, więc tutaj myślę, że jest to oparte na sensownie pomyślanej umowie długodystansowej i nie ma niebezpieczeństwa, żeby to się... No na pewno nie w taki sposób, oczywiście niczego nie można wykluczyć na przyszłość, ale na pewno nie z tych powodów, które decydowały o rozpadzie Kukiza, czyli ten chaos wewnętrzny panujący tam w klubie z powodu chaotycznej osobowości lidera, to myślę, że to nam nie grozi.
No właśnie, ale w Konfederacji mamy kilka silnych jednostek. Czy któraś nie chciałaby być zdecydowanie liderem?
No, nie wiem, może by i chciała, nie wszyscy się zwierzają z tego, co by chcieli, ale no nie ma takich zakusów i jest to pomyślane tak, żeby to nie było możliwe. No, z Konfederacją zarządza ciało zbiorowe, które jest właśnie trudne do ruszenia. Równowaga w tym ciele jest trudna do ruszenia, więc jest tak to przemyślane, żeby tam nie było możliwy jakiś zamach stanu.
Tutaj można postawić kropkę, ale zmienimy temat. W zeszły poniedziałek miały miejsce szeroko komentowane obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Wcześniej też odbywały się w Jerozolimie. Może pan skomentuje to wydarzenie?
Znaczy, ja nie przywiązał do tego aż takiej wagi, jak to się u nas zwykło przywiązywać. Myślę, że to jest życie w takiej bańce informacyjnej, w której żyją politycy i tam niektórzy dziennikarze, no ale dla większości, bo tam przywiązujemy tego wagę, że jak coś tam powiemy, to cały świat tego wysłucha i zrozumie w końcu naszą wersję historii. No myślę, że nie. Myślę, że takich obchodów to słuchamy co najwyżej my tutaj. My się tym ekscytujemy, a tam na świecie to parę osób i nie zmieni to znacząco biegu historii. No oczywiście lepsze to niż nic. Natomiast nie przywiązuję do tego aż takiej wagi, żeby
ale tych w Jerozolimie to pewnie więcej osób słuchało.
Też nie sądzę. Też myślę, że... No kto ogląda uroczystości państwowe na świecie? No, nikt nie ogląda tego specjalnie. Mówię, no podsycamy wokół tego zainteresowanie, oburzając się tam strasznie, to, że nas nie zaprosili. Machnąć ręką, a to nie zaprosili. Trudno, no idziemy dalej. I myślę, że jeśli chcielibyśmy zawalczyć o świadomość obywateli świata na temat wydarzeń historycznych, to nie tędy droga, to musielibyśmy jakieś filmy nakręcić wysokobudżetowe, to może byśmy ludzi tam bardziej uświadomili, a tak pogadankami prezydentów na konferencjach prasowych to niewiele się chyba zmieni.
Czyli nie ma według pana czemu się tym zajmować w ogóle?
Nie, że się nie ma, tylko że nie przykładajmy do tego aż takiej wagi, żeby tam cały miesiąc żyć tym, co kto powiedział w Jerozolimie, czy co kto powiedział w Auschwitz, w Oświęcimiu.
No to, nie, to może żyjmy tym, to, co powiedziano dzisiaj, wróćmy do polskiego podwórka. Borys Budka został oficjalnie ogłoszony dzisiaj przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Czy to cokolwiek zmieni?
A to myślałem, że już wcześniej został wybrany, tak?
Dzisiaj został oficjalnie wybrany. Wcześniej były takie informacje.
Nieoficjalnie wybrany.
Tak.
To nie znam tej procedury. W związku z tym brak zaskoczenia, tak, bo ja już myślałem, że jest wybrany, więc tym bardziej nie zaskakuje.
Dzisiaj
mnie,
urzędowanie zakończył Grzegorz Schetyna, czyli był wybrany, okej.
Okej, a to kadencja się oficjalnie, rozumiem, tak. Przejął obowiązki, tak?
Tak jest.
No nie, nie, to również no, obyło się bez niespodzianek. No, od początku był chyba faworytem i nikt tu raczej nie obstawiał jakiegoś innego scenariusza, więc myślę, że niewiele to nowego wnosi.
Niewiele to wnosi w PO, czy niewiele to wnosi w polskiej polityce, niewiele to wnosi do Sejmu?
Nie sądzę, żeby Platforma była skłonna już do jakiegoś gwałtownego ruchu. Myślę, że potencjał w tej partii się wypalił. To jest taka dogasająca formacja. Oczywiście nigdy nie wiadomo, bo PiS też tak wyglądał przez lata, że to już nic z tego nie będzie. A jakoś tam
później odżył, reaktywacja.
A potem się reaktywował, ale myślę, że to prędko nie nastąpi, że musieli nastąpić jakieś przesilenie, bo oni sami nie są w stanie tutaj wykreować jakiegoś takiego, jakiejś siły nośnej w elektoracie, żeby powrócić do władzy. Do
może powrót
oparcia.
Donalda Tuska?
Nie, myślę, że to też już. Znaczy, no, zresztą on już dał, już spalił to. Jakby. No, gdyby miał wrócić, to już to powinien zrobić. Teraz to już chyba po ptokach. Jak nie wrócił nawet na te wybory prezydenckie, to myślę, że to już pozamiatane, że też już nie... No, oczywiście znowu nie można wykluczać niczego. Będzie jakieś przesilenie gwałtowne, PiS-owi polecą słupki, to może i Platforma na tym skorzysta, ale ja mam nadzieję, że już nie.
Jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. W grudniu został powołany parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany. Pan jest jednym z jego członków.
Tak.
Czy ten zespół oprócz jednego spotkania coś się jeszcze działo?
Nie, no na razie tam było dwa chyba spotkania. Dwa były. Jedno jakieś tam zawiązujące, wybór władz i tak dalej. Drugie tam takie wstępne wysłuchanie.
Czyli organizacji.
Organizacji pozarządowych, wysłuchanie ich postulatów. Ja tej grupy też nie prowadzę, tylko jestem tam uczestnikiem. My zakładamy jeszcze jeden zespół do spraw samej marihuany medycznej, bo chcemy ten temat wydzielić jakby z szerszego tematu, że, ponieważ jest szansa,
dlaczego?
Że jest większa szansa, że ten temat zostanie załatwiony w tej kadencji Sejmu, ponieważ no, dla legalizacji marihuany w ogóle no, myślę, że próżno szukać przyzwolenia PiS-u, no a bez ich głosów to wiadomo, że nic się nie zdziała. Natomiast sprawa marihuany medycznej jest już tutaj rozgrzebana. Już w poprzedniej kadencji poseł Leroy Marzec to tam zapoczątkował tą reformę. Ona wymaga jeszcze tam dokończenia przez legalizację upraw w Polsce.
No tak, bo dzisiaj kupujemy przede wszystkim w Izraelu.
Tak, w Kanadzie słyszałem, że tak. Sprawdzamy skan z Izraela zupełnie niepotrzebnie, więc tu myślę, że jest duża szansa, że to po prostu zakończy się sukcesem, a ta druga, no to niestety będzie prawdopodobnie tylko miała znaczenie propagandowe, takie intelektualne, natomiast nie sądzę, żeby w tej kadencji udało się zawalczyć na szerszą skalę. To, znaczy nie, można próbować, ale no nie wróżę tego, że tutaj jakiś przełom nastąpi.
No ale tylko marihuana?
Znaczy,
bo pan nie jest, rozumiem, fanem legalizacji ani określenia w ogóle, że coś jest legalne czy nielegalne.
Ja oczywiście jestem jako konsekwentny wolnościowiec na stanowisku, że no każdemu wolno zażywać to, co tam chce. Każdy dorosły człowiek ma prawo na własny rachunek sobie szkodzić i robić różne głupoty. Pić alkohol, tam palić papierosy, zażywać inne narkotyki. Więc ja to oczywiście poparłbym każdą próbę rozstrzelnienia tego. Myślę, że nawet są jeszcze ważniejsze tematy, jak brak recept, bo to jest chyba to, co najbardziej dotyka większość obywateli, bo tam większość nie ma ambicji, żeby zażywać heroinę, czy kokainę, czy marihuanę. Natomiast w większości ludzi dotyczy ten potworny problem, że musimy za każdym razem, kiedy chcemy sobie kupić jakieś lekarstwo, iść do lekarza po receptę. Tak? Mimo, że już dobrze wiemy, co mamy zażywać, bo to już bierzemy to wiele lat na przykład, to i tak musimy się pytać urzędnika de facto, jakim w tym momencie jest lekarz, o łaskawe pozwolenie na to, żebyśmy sobie coś
zażyli. Chodzi pan o wszystkie leki.
Wszystkie leki, tak. No, oczywiście dorosły człowiek powinien, no, lewica mówi, mój brzuch, moja sprawa, akurat w momencie, kiedy to jest wyjątkowo dyskusyjne. A kiedy jest akurat rzeczywiście absolutnie oczywiste, że mój brzuch, moja sprawa, kiedy zażywam jakieś leki, no to lewica jakoś tego nie dostrzega. To są właśnie wolnościowcy tylko wtedy, kiedy Kościołowi można zrobić na złość. A...
No to może dla rządu, który chce nas prowadzić za rączkę, rząd może wychodzić z założenia, że możemy sobie zaszkodzić, biorąc leki, tak?
No tak, no więc rząd też nie wróżę tutaj poparcia takich inicjatyw ze strony PiS-u, bo rząd PiS-u no, wierzy właśnie, że państwo zawsze lepiej zadba o obywatela niż on sam. No to na każdym etapie, w każdej praktycznie ustawie to widać. Dzisiaj byłem na komisji infrastruktury związanej z reformą geodezji i tam też są tego typu wątki, że znowu umacniamy kontrolę urzędników nad geodetami, tak? No bo przecież nikt tak dobrze nie zadba o to, żeby mapy się zgadzały, jak urzędnicy, tak? No, nie zleceniodawca, któremu ta mapa jest potrzebna, żeby tam rura trafiła w budynek, tak? To on na pewno tą mapę zrobi źle, ale jak urzędnik przystawi na tym pieczątkę, to na pewno rura trafi wtedy.
Czyli kontrola wszystkiego, kontrola totalna.
Tak, no myślę, że PiS według takiej filozofii funkcjonuje, że im się wydaje, że po prostu tak jak się puści coś samopas, to ludzie to stado baranów i sobie wejdą w szkodę.
A Konfederacja chciałaby to udostępnić, nie ograniczać w niczym.
No,
Konfederacja czy Wolność, czy Korwin?
No, na pewno ta wolnościowa frakcja Konfederacji.
Czyli mamy dwugłos, tak?
Tak. Nie, że dwugłos, natomiast nie wszyscy idą tak samo daleko. Mamy jakiś program minimum, wokół którego się zgadzamy i protokół rozbieżności, który
jest tam. A narodowcy? Jeżeli chodzi na przykład o marihuanę, skoro już o niej mówiliśmy.
No myślę, że to jest właśnie jedna z tych kwestii, które póki co nas różnią, ale będziemy ich przekonywać, także...
Da radę w takim razie?
Czy co?
Czy da radę ich przekonać?
No, liczę na to.
Czyli co?
Mamy 4 lata, myślę, że do czegoś jeszcze dojdziemy.
A może wcześniej, może prezydent Bosak w kampanii 2020 będzie mówił, legalizujmy marihuanę?
Nie zapyszajmy.
Dziękuję serdecznie. W takim razie tu postawimy kropkę. Naszym państwa gościem był pan Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dziękuję.
Dziękuję.
Tymczasem czas na Pocahontas z innej bajki. 17.38, popołudnie w net, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, po mojej prawicy...
Jan Gromnicki.
A po kolejnej prawicy nasz kolejny gość, pan Jarosław Urbaniak, poseł Prawa Platformy Obywatelskiej. Przepraszam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed chwilą mówiliśmy o zmianach w Platformie Obywatelskiej. Borys Budka został oficjalnie ogłoszony przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Tutaj sobie pan zażartował, że trzeba wygooglować, kto to jest. No to już nie, wiemy, kto to jest.
Nie, no to żarcik żarcikiem. No to jest, to był mój kandydat i wygrał, więc ja jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj żadna sensacja. Jakby dzisiaj Komisja Wyborcza oficjalnie to stwierdziła. Wynik był tak dobry, że no, było jasne już w sobotę wieczorem, kto te wybory wewnętrzne wygrał. 79% przy 5 na liście, a tak naprawdę 4 kandydatach, no to jest bardzo dobry wynik. I duży ma... Ja bym nie nazywał to deklasacją. To jest, dostał od członków Platformy Obywatelskiej porządny mandat do tego, żeby Platformą zarządzać i żeby wprowadzać w Platformie Obywatelskiej zmiany, które w kampanii wewnętrznej obiecywał.
No właśnie przed chwilą Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, powiedział, że to nic nie zmieni jego zdaniem, że już nic nie uratuje Platformy Obywatelskiej. To jest cytat.
No i świetnie. No, z tych środowisk słyszymy o naszej śmierci już od kilku ładnych lat, jak nie kilkunastu, żyjemy. To, cytując klasyka, że informacje o naszej śmierci są dużo przedwczesne.
Nowy szef, więc nowe będą zmiany. Jakie reformy, jakich reform pan się spodziewa w Platformie? Co mogłoby pomóc tej frakcji?
Panowie, mi tu zrobiliście drobną krzywdę, cytując żarcik sprzed wejścia na antenę. Ja myślę, że warto by było, żeby swój program jednak zaprezentował Borys Budka. Zaproście go. Ja mam dwie ręce i będę w tych reformach przewodniczącemu pomagał.
Oczywiście. Zapraszamy, panie prezesie, w przyszłym tygodniu jak najbardziej. Postaramy się zadzwonić. A w takim razie Grzegorz Schetyna odchodzi, nie odchodzi, zostaje?
No ale myślę, że to wokół zjawiska, które jest naturalne, robi się chyba zbyt wiele hałasu. Znaczy, przyszedł czas wyborów wewnętrznych, wystartowało początkowo 6 kandydatów. Grzegorz Schetyna nie wystartował. Jest byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bardzo sprawnym politykiem ja wiem, to jest zawsze taki kłopot, że jeżeli ja z Platformy mówię o Grzegorzu Schetynie, że jest dobry, sprawny i tak dalej, wygląda mniej wiarygodnie, gdy przypomnę pochwały co do umiejętności Grzegorza Schetyny, bum, autorytetu dla wyborców PiSu z pewnością Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, z pewnością nie jest to kiepski polityk. W Platformie zostaje, u nas nie ma żadnej rewolucji, buntu, rozłamu, więc stosunki między obecnym, starym i nowym przewodniczącym są bardzo dobre. Tutaj nikt nie widział nigdy jakichś poważnych konfliktów. Myślę, że to się dobrze poukłada i z pewnością miejsce dla mądrości, wiedzy i umiejętności Grzegorza Schetyny w Platformie jest miejsce na to.
Grzegorz Schetyna powiedział, że wyciągnął Platformę Obywatelską z dołka.
Prawdaż li to? Tak powiem, to są fakty. To jest, trudno komentować fakty. Rzeczywiście Grzegorz Schetyna został przewodniczącym w momencie, kiedy poparcie dla Platformy Obywatelskiej było bardzo złe. Byliśmy takim dyżurnym kozłem ofiarnym do bicia te 4 lata temu. Rzeczywiście było to trudne. Wszystkie zarazy świata, to my byliśmy tego powodem. Czasy minęły. Pewnie jakby koronawirus wybuchł 4 lata temu, też Platforma Obywatelska byłaby winna za to, co się w Chinach dzieje.
Ale po co zmieniać prezesa, skoro był taki dobry?
No, my jesteśmy demokratyczni, to jest po pierwsze.
Większość chciała, 74% pan powiedział, tak?
79. Niecałe, 78 z kawałkiem.
Tak. Czyli może być lepszy? Czy jednak się nie spisał?
Ale to trochę się nie zrozumie. Grzegorz Schetyna nie wystartował w tych wyborach.
Tak,
trudno w tej chwili mówić, tak, że Borys Budka jest lepszy od Grzegorza Schetyny, bo Grzegorz Schetyna z Borysem Budką szabel nie skrzyżował. Tak? Borys Budka skrzyżował szable z Tomkiem Siemoniakiem, z Joanną Muchą, która w ostatniej chwili się wycofała i go poparła. Tak? Bartłomiejem Sienkiewiczem. Tu była konkurencja. Natomiast no, nie z Grzegorzem Schetyną. To jest u nas statut partii zobowiązuje nas do wyborów władz, co w pewnym czasie. Oczywiście mamy tam widełki, że można to zrobić od do, jak to przyzwoitych statutach partii jest i w państwie. No, nie czekamy na decyzję pani marszałek Sejmu, kiedy dokładnie będą wybory prezydenckie. Tak, wiemy, że w tym roku, że mniej więcej w maju, ale to ktoś o tym decyduje. Tak samo u nas. Przyszedł czas, rozpoczęły się wybory wewnętrzne, była kampania wewnętrzna, wystartował kto chciał, szczerze powiedziawszy, sam jako członek Platformy byłem pod wrażeniem, gdy się okazało, że aż 6 kandydatów jest.
Przed chwilą naszym gościem był Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji i tam też zastosowano taki oryginalny wybieg, bo na kandydata na prezydenta też głosowano wewnętrznie. Tutaj wiemy, że
no u nas Małgorzata
też. Kidawa Błońska.
No też u nas też, swoje. Też były prawybory wewnętrzne, zresztą nie pierwszy raz. Wcześniej też tak bywało, że były prawybory i wybieraliśmy kandydata na prezydenta.
I głosowali członkowie partii. Bo tutaj w Konfederacji mógł zagłosować każdy, kto opłacił bodajże 30 zł wpisowego. Co pan myśli o takim pomyśle w takim razie?
Znaczy, warto śledzić politykę w innych krajach. Bo kolegom z Konfederacji przypomniałbym wybór ostatniego szefa Partii Pracy w Anglii, gdzie też Partia Pracy oprócz członków dopuściła sympatyków za drobną opłatą, nie pamiętam ile to funtów należało wpłacić, żeby mieć prawo. No i złośliwi wpłacili kilka i wybrali lejburzystą człowieka o najbardziej skrajnych poglądach. No on co prawda, jak został szefem, jak to czasami w historii bywa, trochę wyłagodniał, ale nadal to było jednak skrajne skrzydło lejburzystowskie w Anglii. Więc to nie jest dobry pomysł.
No, takie są uroki demokracji.
To nie jest urok demokracji. Jeżeli my się organizujemy w jakiejś grupie, to szefa powinniśmy wybierać sobie sami. Jeżeli się zorganizowaliśmy jako naród w Rzeczypospolitej Polskiej, to wybieramy się sami. A nie, że który Szwed wpłaci trochę euro albo Włoch, to będzie mógł głosować na prezydenta Rzeczypospolitej. Nie, to jest, myślę, to rozszerzanie nie jest dobre na żadnym poziomie, a jego absurd właśnie widać, gdy zaczniemy mówić o wyborach już politycznych do parlamentu, na prezydenta kraju i tak dalej.
A czy praworządność też powinniśmy rozwiązać sami?
Mam wrażenie, że praworządność rozwiązuje, jak to pan kolokwialnie powiedział, PiS sam w Polsce, co się nie podoba i opozycji w Polsce, ale także naszym partnerom w Unii Europejskiej i nie tylko, bo o tym, co się dzieje w naszym sądownictwie, są także zainteresowani i protestują przeciwko temu ludzie spoza Unii Europejskiej. To znaczy, właściwie ludzie, to jest za mało powiedziane, tak? No, kongres, różne organizacje prawne w Stanach Zjednoczonych, no to mamy praktycznie komplet partnerów Polski na świecie.
No tak, ale rząd został przecież wybrany przez obywateli, wprowadza zmiany. Pan mówi, że trzeba wysłuchiwać głosów z zagranicy.
Nie mówię. Powoli. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jak ktoś mówi, że Komisja Europejska ma problem z kierunkiem zmian w polskim sądownictwie i uważa, że to jest niszczenie praworządności, to ja chcę przypomnieć, że w tej Komisji Europejskiej to my mamy taki sam udział jak każdy inny. To także polski komisarz in gremio jest pod tym podpisany. I wstępując do Unii Europejskiej, na coś się umówiliśmy. Co więcej, ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, tylko naszego członkostwa w cywilizacji zachodniej. Znaczy, ja jestem taki duży już chłopiec i stary, że ja pamiętam czasy PRL-u, dobrze czasy PRL-u i mnie bardzo zależało wtedy przed 89 rokiem, żeby się przerzucić przez ten mur berliński, czyli z cywilizacji wschodniej, przerzucić się do cywilizacji zachodniej, do której czuję się przywiązany. A kwestia praworządności, niezależności wymiaru sprawiedliwości dla mnie jest jedną z podstawowych. Znaczy, ja chciałbym przypomnieć, że artykuł 2 Konstytucji, o którym pewnie jak Konstytucja była, bo tych problemów nie było, jak był formułowany, to definiuje Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne. Czyli tu są dwa przymiotniki, a nie jeden. Nie można mówić tylko o demokratyczności, bo każde normalne społeczeństwo jest oparte także o to, że muszą być jakieś reguły i te reguły są sformułowane, okej, demokratycznie wybieramy władzę, władze demokratycznie wybrane bezpośrednio wybierają pośrednio ludzi, ale musimy mieć jeszcze stabilność w postaci prawa i niezależności sądów, które pozwolą nasze spory jako narodu rozstrzygać.
No właśnie, przywrócenie zaufania pomiędzy Warszawą a Brukselą. Z takim zadaniem przyjechała wczoraj do Polski Wera Jurkowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i czeska komisarz odpowiedzialna za praworządność. No to jak pan skomentuje tę wizytę?
No to jest jakby jako obywatel Polski no, czuję się zaniepokojony, bo mam wrażenie, że to jest taka wizyta ostatniej szansy po tym, co się dzieje. W tej chwili mamy sytuację, że ustawa tak zwana kagańcowa czeka na podpis prezydenta, a w stosunku do niej no, grono jakby przeciwników tej ustawy się mocno powiększa. Ja dostałem na przykład list z Klubu Inteligencji Katolickiej Warszawskiej, z taką normalną lobbystyczną prośbą, że podano argumenty, niezgodność ze społeczną nauką Kościoła, żebym nie głosował za tą ustawą. No to jest, głos jest jednoznaczny. No pan, w męskim gronie możemy sobie powiedzieć, jest takie stare, mądre przysłowie, że jak trzecia osoba ci mówi, że jesteś pijany, a ty jesteś pewny, że od 2 dni nie wziąłeś alkoholu do ust, to lepiej się połóż i się prześpij, niż kolejny raz tłumacz, że nic nie piłeś. No nam cała Europa, cały świat, bo kiedyś była mowa tylko, że Unia Europejska. Ale organizacje sędziowskie, prawników, adwokatów, Kongres Stanów Zjednoczonych, wszyscy mówią rządowi PiS, zaczekajcie. To nie tędy droga. To znaczy nie róbcie tych zmian. Znaczy nie ma takiej sytuacji...
Znaczy w innych zachodnich państwach nie ma tego typu zmian? Nie ma tego typu...
No nie ma tego typu zmian. No jest, jakby istotą praworządności w cywilizacji zachodniej, i to jest ta jedna z podstawowych różnic między Wschodem a Zachodem, jest to, że sądownictwo jest niezależne od władzy wykonawczej.
Tak jest we Francji.
Tak. Tak jest w Niemczech, tak jest we Francji, tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest we Włoszech, w Portugalii. Możemy wymieniać tych krajów jest sporo. A zależność wymiaru sprawiedliwości od władzy wykonawczej, od rządu, to my już trenowaliśmy w Polsce. No to było w PRL-u. No to skrajny przypadek. Ja mówię, to się kończy tym, że sędzia Kryże skazuje rotmistrza Pileckiego na karę śmierci. No to byli wtedy w PRL-u sędziowie, którzy byli zależni od władzy wykonawczej. I to pierwsze zagrożenie, jakie ja widzę w tej sprawie, to jest, bo wszyscy zawsze mówią, a jak trafisz do sądu z sąsiadem, który jest, a właśnie w tej partii, co będzie akurat rządziła. Nie, to ludzie trafiają do sądu, bo Urząd Skarbowy twierdzi, że powinni zapłacić wyższe podatki, a doradca podatkowy mówi, że nieprawda. Ludzie trafiają do sądu, bo uważają, że mają źle naliczoną emeryturę, a powinni mieć wyższą. No w momencie, kiedy sądy będą zależne od władzy wykonawczej, to wiadomo, w takich sprawach obywatel kontra rząd, czy kontra administracja jakakolwiek, przegrywa natychmiast. I to jest pierwsze zagrożenie. No i tak nie może być. A tak było, no.
Ten temat się przewija i pewnie się będzie jeszcze przewijał długo, ta batalia szybko się nie skończy. Tymczasem chciałem pana jeszcze zapytać o taką specyficzną komisję. Zerwij z plastikiem.
To nie jest komisja. To jest
chodzi zespół o parlamentarny zespół.
Tak, zespół parlamentarny. No specyficzny jak specyficzny. No, jestem jej członkiem, tak.
To mógłby pan powiedzieć o pracach? Na czym polegają?
No wie pan, ja jestem... To może zacznę od anegdoty. Jak rzeczywiście opiszę dziennikarkę bez imienia, nazwiska, wyraźnie proekologiczna, rozmawia z jakimś profesorem, z szpecem od ekologii, od opakowań. Rozmowa się kończy i pan profesor mówi na końcu, że tak najbardziej ekologicznym sposobem dystrybucji napojów jest butelka zwrotna, szklana butelka zwrotna. Co pani... która ma intencje proekologiczne, mówi, ja sobie nie umiem wyobrazić tych marketów, gdzie zwracane są butelki. Ja jestem w takim wieku, że pamiętam, że można kupować warzywa bez plastiku. Ja jestem kimś takim, który pamięta, że każdy napój
można,
że można było zakupić każdy napój w butelce zwrotnej i to nikogo nie bolało, a jednak tego plastiku nie produkowaliśmy. Naprawdę można żyć bez plastiku, a plastik nam zagraża. I ja jestem konserwatystą w tym bardzo podstawowym względzie, czyli że zmiany wprowadzamy krok po kroku. I naprawdę likwidacja woreczków foliowych, toreb w marketach jakoś przeszła i nikt z tego powodu mocno nie cierpi. Jak kilka lat temu zacząłem chodzić z płócienną siatką u siebie w mieście i ładować marchewkę nie w foliową torbę, a później dopiero do koszyka, tylko wszystko tak jak kiedyś do worka i pani daje 4 marchewki i ona bez torebki kładzie to na wadze i może zważyć. To te kilka lat temu miała duże oczy, a teraz widzę, że jest kilka osób przede mną i za mną, którzy to potrafią robić.
A plastikowe butelki, bo chyba one są tu największym problemem, przy czym globalne koncerny duże, które produkują napoje, no nie chcą odchodzić od plastiku, bo im się to zwyczajnie nie opłaca. Droższy transport.
Rachunek ciągniony, jak to mówią ekonomiści, mam wrażenie, że w kwestiach takich właśnie powolnych zmian ekologicznych jest dobry. To znaczy pilnowanie tego, żeby plastiku było coraz mniej, a żebyśmy rzeczywiście wrócili do opakowań, które są zdrowe. Suma summarum dla całej ekonomii, tak, gospodarki jako całości, jak mówią anglojęzyczni, jest pozytywne. Znaczy będziemy ciut więcej płacić. Że to jest wygodne, było widać w latach 90., jak markety zmuszały klientów do tego, żeby rezygnowali z butelek zwrotnych, kiedy właśnie był ten proces w drugą stronę.
Mówi pan ciut więcej płacić, no ale przecież jak butelka jest cięższa, to i transport też jest większy, jest więcej spalania, więc wydzielamy więcej CO2 do atmosfery, no to gdzie tu ekologia?
Nie, wie pan, ekologia jednak, to w naszych organizmach jest jednak sporo plastiku. No to, co jest przerażające, to jest to, że z badań wynika, że, nie wiem, na antenie, to, że w naszych organizmach mamy plastik i go wydalamy, mikroplastik. I to nie jest taki, że otwierając jakieś jedzenie zapakowane w plastik, coś nam się tam omsknęło i zjedliśmy kawałek folii, tylko on jest w jedzeniu, on jest w mięsiach, ryby mają
bardzo dużo,
pływają. Plamy plastiku na Pacyfiku w szczególności są ogromne. No, naprodukowaliśmy tego w ostatnich kilkudziesięciu latach. No to najwyższa pora, żeby, jak już teraz wiemy, że to szkodzi w drugą stronę, konsekwentnie krok po kroku.
I tutaj postawimy kropkę za tą szklaną butelką. Oczywiście stawiamy kropkę, czy za plastikową.
No tu pan jest też proekolog, chociaż plastik, ale wielokrotnego
to
jest, użytku.
Tak, wielokrotnie używam. To jest oczywiście moja butelka na wodę, jak tutaj słychać. A używamy normalnie w redakcji szkła. Tymczasem dziękuję serdecznie. Naszym państwa gościem był Jarosław Urbaniak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I czas na Cyndi Lauper. Girls just want to have fun.